Jak opuszczałam Afrykę, dostałam taki piękny prezent. To był obraz, który jest w moim pokoju. Obraz Matki Boskiej z dzieckiem, ale obraz przedstawiający matkę afrykańską, czarną, i to dziecko też czarne. Ten obraz dla mnie jest niezwykle cenny, dlatego że to było takie moje pożegnanie z Afryką. I też dostałam ten obraz od takich drogich mi osób. Pamiętam do dzisiaj mój pierwszy dzień w Afryce. Przyleciałam i moje siostry nie zdążyły na lotnisko, ponieważ był taki ruch. Nie wiedziałam wtedy, że Luanda, stolica Angolii, to jest jedyne miasto, które tak naprawdę funkcjonuje. Ale przyjechali ojcowie. Pamiętam ten gorąc, który tam był. Moją radość, że widzę Afrykę, że jestem w niej, że spełniło się moje pragnienie w życiu. I chyba ten pierwszy kraj afrykański, Angola, bardzo wiele we mnie zmieniła. Zmieniła moje serce i moje patrzenie na życie.
Ile lat temu to było?
To było 25 lat temu.
Siostra wiedziała, do jakiej konkretnie pracy jedzie?
Tak, ja wtedy byłam jeszcze młoda i po prostu rozczytywałam się w całym życiorysie matki Teresy z Kalkuty. I ona bardzo wiele pracowała wśród trędowatych, więc pomyślałam sobie właśnie, że to będzie Angola. I chciałam pracować wśród trędowatych. Tym bardziej, że bardzo dbałam o mój wygląd zewnętrzny i aby też przełamać wiele barier w sobie samej, chciałam wśród nich pracować. I tak to się stało. Uczyłam się trochę w samej Luandzie języka tego szczepowego. No i pojechałam na moje leprozorium do trędowatych, gdzie spędziłam 6 lat. To był ośrodek, tam było 25 małych domków, potem dobudowałyśmy kilka, my siostry mówię. Domki wszystkie były ogrodzone jednym takim wielkim płotem, ponieważ trędowaci są jeszcze trochę oddzieleni od świata. Tam były rodziny, były dzieci, byli ludzie samotni, różni ludzie byli. Ale dzieci, które się rodziły, często już nie były trędowate. 10% to byli ludzie, którzy nie byli trędowatymi. Ja byłam wtedy główną odpowiedzialną tego leprozorium. Prowadziłam też ośrodek zdrowia, przede wszystkim jako pielęgniarka i też taka douczona położna. Ten ośrodek był też w tym leprozorium. Także ci trędowaci przychodzili każdego dnia, opatrywaliśmy ich rany, lekarstwa, leczyliśmy choroby, ale też ludzi z wiosek pobliskich, też bardzo biedni ludzie, też przychodzili, szczególnie ze swoimi dziećmi do mnie, z powodu malarii, anemii, zapalenia płuc, różnych takich chorób. Odpowiedzialność była też taka, że trzeba się było starać o jedzenie dla tych trędowatych. Organizowaliśmy co tydzień w niedzielę tam takie nabożeństwa. Jako, że jest mało księży, to myśmy głównie modlili się z trędowatymi i każdego dnia również w naszej małej kaplicy był odmawiany różaniec. Takie serce leprozorium. No, w każdym problemie, czy to rodzinnym, czy małżeńskim, czy jakimkolwiek, zwracano się do nas. To była chyba dla mnie taka, myślę, że najpiękniejsza misja w moim życiu. Czego się dowiedziałam o sobie? Chyba tylko, że mogę przebrnąć moje bariery życiowe, przełamać mój lęk przed innymi ludźmi, lęk przed ludźmi zdeformowanymi, też taką niechęć do nieprzyjemnego zapachu, dlatego że gnijący zapach ludzkiego ciała jest bardzo nieprzyjemny i też można było przełamać siebie. Ale dowiedziałam się też o takich moich lękach czy uprzedzeniach, które miałam w sobie, ale głównie właśnie z miłości do tych ludzi, z miłości do Boga, dowiedziałam się, że mogę w sobie przełamać każdy lęk tak naprawdę. Pamiętam, kiedy pierwszy raz wybrałam się do takiej mamy Anity, która nie miała palców już z powodu choroby trądu. Chciałam jej podarować jakieś jedzenie czy coś do oglądania, jakąś gazetę kolorową, oni to bardzo lubili. Natomiast ona po prostu mnie poprosiła o papierosy i najdziwniejsze było dla mnie, jak ona będzie trzymać te papierosy, skoro nie ma palców, ona sobie dłoń mi poradziła. Więc nawet o takie rzeczy nas prosili, wiedząc, że my im tak to podarujemy. Chociaż zdrowe to nie jest logicznie biorąc. No ale miłość jest nielogiczna. Trąd jest już chorobą uleczalną. To nie jest już taki wielki problem Afryki. Jest już lekarstwo, które hamuje rozwój trądu, zatrzymuje w pewnym okresie. Także dziś trąd można normalnie leczyć. Dzisiejszym najgłówniejszym problemem Afryki i medycyny, to jest malaria, która najwięcej ludzi zabija w Afryce, i to jest AIDS.
Była przerwa w tej pracy misyjnej.
Więc ja miałam taką już prawie chroniczną żółtaczkę i nie umiałam z tej żółtaczki wyjść. No i malarię, potem zaczęłam już puchnąć, no to już trzeba było wyjeżdżać. Byłam 11 miesięcy w Polsce. Jest taka klinika tropikalna w Gdyni, gdzie byłam kilka miesięcy i trochę w moim klasztorze w Raciborzu, w Anuncjacie, no i trochę w moim domu rodzinnym. I poczułam się dobrze nagle. No i znowu powrót. Już do Trendowatych nie wróciłam, tam już była inna siostra, bo musiał ktoś być. Wtedy chciałam być kilka miesięcy w Luandzie, w samej stolicy, by po prostu zobaczyć, czy będę dalej chorować, nie, bo ja już z malarii też nie miałam wychodzić. A potem mogłam iść do Buszu, do jakiejś placówki misyjnej. No zostałam i wtedy opiekowałam się dziećmi z ulicy w Luandzie. To dzieci, którzy utracili swoich rodziców przez wojnę. I oni żyli na ulicy, czyścili buty, kradli, spali nad brzegiem oceanu, czy też włamywali się do samochodów, czyścili samochody. Myśmy te dzieci zbierali, zabierali do naszego ośrodka i tam mieli możliwość uczenia się, zjedzenia czegoś, spania. Po prostu zorganizowaliśmy im tak zwane mini warunki życiowe i tam mogli zaczynać od nowa. Ale powiem szczerze, że też takie moje doświadczenie też nowe tam było, że właściwie te dzieci, większość z nich może czuła się dobrze, jakieś 60%, ale 40% i tak wróciła na ulicę. Taka wolność, taka bezdomność też bardzo pociąga. Też staje się takim nawykiem po prostu. I to jest dla mnie też teraz takie nowe i bardziej zrozumiałe, kiedy widzę tyle bezdomnych na ulicach w Polsce, że to jest często bardzo świadomy wybór. To jest niesamowita wolność dla tych ludzi. Kilka miesięcy stałam w tej Luandzie i bardzo mi się podobała ta praca z dziećmi z ulicy, ale była taka potrzeba pielęgniarki w pewnej klinice właśnie w Buszu, jak to mówiłem, Dzeto, w takiej małej wiosce, gdzie tam pracowałam w szpitalu i byłam odpowiedzialna za stację dziecięcą. Czy też właściwie odwiedzałam chore dzieci, czy też wyjeżdżaliśmy na wioski, żeby leczyć dzieci. To głównie malaria, anemia, brak witamin, takie różne rzeczy, też parazitoza. Więc do końca pracowałam już w tym malutkim szpitaliku nad samą granicą z Kongo. Myśmy były trzy siostry, dwie siostry z Argentyny, ja z Polski. Mieliśmy taki malutki domek, nie było prądu. Raz na dzień się włączył generator, to 2 godziny tego prądu było. Nie była to ciepłej wody, ale woda była. Trzeba było ją nosić ze studni, ale była. Poza tym też pierwszy raz i ostatni, jak na razie, swoje rzeczy prasowałam takim żelazkiem, do którego wrzucało się takie malutkie węgle i rozpalało się te węgle.
Żelazka na duszę.
Żelazka na duszę, tak. Ale potem zdecydowałam, że nie, że już jak będę coś kupować do ubrania, to już zupełnie takie coś, co nie trzeba prasować. I tak się też stało. Zrezygnowałam z prasowania i do dzisiaj mi się ciężko pracuje.
Jak długo siostra w tym Buszu była?
Byłam jakieś 3 lata. To był taki dobry czas. Byłam nad samym oceanem. To było 300 metrów, 400 metrów od oceanu, także jak wieczorem było ciemno, jak to się mówi, skórami się szło spać i skórami się wstawało, no bo w ciemności co tuż wielkiego można zrobić, my czasem szliśmy nad ocean. Czasami jak się budziłam, to ten huk tych fal sprawiał, że myślałam, że jestem w wodzie. To było naprawdę zupełnie inne życie. Życie, gdzie nie było telewizora, nie było światła. To było takie dotknięcie życia bardzo prostego, którego nigdy nie zapomnę, które może dzisiaj trudno sobie wyobrazić, bo nie można włączyć komputera, nie można mieć Facebooka i WhatsAppa i komórki. Ale to było takie piękne życie. To było spotkanie z ludźmi, spotkanie z naturą, ratowanie życia ludzkiego, cieszenie się z każdego człowieka, z każdych odwiedzin. Wtedy można powiedzieć, mam czas dla drugiego człowieka. No inny zupełnie styl życia, za którym dziś tylko przyszło mi tęsknić. Wszyscy wiedzieli, że jestem madre, bo tak wołają w Angolii siostrę zakonną madre, na którą zawsze można było liczyć, czy dziecko chore, czy gdzieś szybko zawieźć trzeba było dziecko, czy do jakiegoś innego, większego miasta trzeba było zawieźć, czy transfuzja krwi. W takich małych wioskach, w takich sytuacjach ludzie mają naprawdę jeszcze wiąże wspólny kościół, troska o zdrowie. To ludzie naprawdę bardzo życzliwi, bardzo dobry. Jak pamiętam, ile razy dziecko się wyratowało z jakiejś malarii, czy z anemii, czy z tyfusu, to przynosili jako prezenty jajka, czy jakąś rybę. Wzruszająca chwila było, kiedy dzieci uciekli nad ocean. Ocean może być też bardzo groźny, nie trzeba uważać, bo jak już zabierze, to zabierze. Jedno dziecko było niepełnosprawne i podeszli zbyt blisko do oceanu i ocean zabrał ich. To dziecko jedno nie umiało zbyt dobrze pływać, zresztą tam już nawet zdolności pływania się nie liczą, ponieważ no to w oceanie pływać to trzeba naprawdę być silnym człowiekiem też. No i te dzieci zniknęły. I pamiętam, że cała wioska, całą noc modliliśmy się na plaży, różaniec, śpiewając, tańcząc. Ludzie bardzo wierzą w obecność Marii. Było już wiadomo, że te dzieci zatonęły, ale chodziło o ciała, żeby je znaleźć. Nad ranem o 6 godzinie prawie słońce wstało, czy piąta to było, tam wcześniej słońce wstaje. Ciała te wypłynęły na plażę. Potem był pogrzeb. To było bardzo frustrujące, dlatego że ten pogrzeb i ta utrata tych dzieci, ta wspólna modlitwa, to ratowanie życia ludzkiego, to wszystko nas bardzo zjednoczyły. Nie? Wielki pogrzeb, wielka manifestacja ludzi z całej wioski i my. To było takie bardzo wzruszające, pamiętam.
Jacy są Afrykańczycy?
Wtedy, jak ja pojechałam do Angolii w 1992 roku, wtedy była wojna i było dużo biedy. Natomiast w takiej Afryce Południowej też jest bieda, a też są miasta bardzo rozwinięte. Ale muszę powiedzieć, że spotkałam bardzo mądrych Afrykańczyków, mądrych życiowo, bardziej rozumiejących życie jak my tutaj, żyjących w ciągłym pośpiechu i zabieganiu. Wiele spokojniejszych jak my. Też spotkałam ludzi bardzo wykształconych, dlatego że oni mają lepszą zdolność koncentracji. Jak już się uczą, to uczą się szybko. Także spotkałam też bardzo wykształconych Afrykańczyków i żyjących w bardzo dobrych warunkach. Można też w Afryce żyć bogato. Też zależy, jaką się ma pracę. Afryka Południowa ma dosyć sporo wykształconych ludzi i też na przykład Uniwersytet w Pretorii, UNISA, jest trzecim najlepszym uniwersytetem w świecie, jeżeli chodzi o uniwersytet korespondencyjny, naukę korespondencyjną. Też żeśmy tam podejmowali różne kursy i muszę powiedzieć, że trzeba się naprawdę było uczyć, żeby zdać te egzaminy w ogóle. Czy na przykład lekarze, czy pielęgniarki naprawdę muszą mieć dobre wykształcenie, co nie było w Angolii, wtedy w tym biednym kraju. Osoba, która skończyła 6 klasę, trochę się dokształciła, już mogła pracować właściwie jako pielęgniarka. Natomiast w Afryce Południowej naprawdę trzeba zdawać było ciężkie egzaminy, żeby w ogóle pracować jako pielęgniarka.
Miała siostra jakieś relacje takie bliższe z nimi? Bywała na przykład gościem u nich w domu?
Jeżeli chodzi o Afrykę Południową, to znaliśmy jako siostry, znaliśmy jedną rodzinę filipińską. Czasami ich odwiedzałam, oni też nas odwiedzali, byli takimi bardzo dobrymi katolikami. Natomiast tak nie miałam kontaktu. 11% Afryki Południowej to są ludzie, którym nazywam Afrikaners, biali Afrykańczycy. I chodziłam na jedną pocztę, na tą samą pocztę, że oni przyjeżdżali ze swoich farm poslisty, ja przyjeżdżałam z kliniki, z tej części biednej. Chyba tylko dzień dobry, żeśmy sobie powiedzieli. Nikt nawet nie zapytali, z jakiego kraju jestem, ponieważ oni są troszeczkę więksi ode mnie, potężniejsi w ogóle. To jest taka rasa ludzi. Nigdy nie zapytali oni, czy można by komuś pomóc, czy coś nie. Chociaż wiedzieli, że jestem zakonnicą.
Przeżyła siostra coś przerażającego?
Tak, to sama wojna, trzeba powiedzieć. Pamiętam kiedyś nasz dziadek, który mieszkał obok nas, spalił się i on zmarł. I nie wiem czemu przyjechali ludzie i to były już właściwie same kości ten dziadek, ale zabrali go do kostnicy. On nie miał rodziny i tak dalej. No i ja potem jako przedstawicielka tej wioski miałam jechać do tej kostnicy rano wcześnie po kości tego dziadka. No i jechałam i czekałam, aż mi po prostu wydadzą. Widziałam, że wtedy z całej Luandy, z całej stolicy przywieziono ciała, przed tą kostnicę je wyrzucono. Tych ciał było bardzo wiele, może z 50 albo ze 100. I tak rzucano z tych samochodów, bo to była jedna wielka góra tych ciał. Jeden na drugim leżał. Pozabijani, poszczelani, nożem przekuci. Często na plecach matek były dzieci, bo tak to jest w Afryce, że na plecach niosą dzieci. Widziałam, że jedno dziecko się poruszyło i zawołałam, żeby zatrzymali, bo jedno dziecko się ruszy, a ten pan tylko tak kiwnął ręką i zaraz i tak umrze. Pamiętam, że z całego tego wrażenia od razu miałam malarię. Wróciłam chora do domu z tymi kośćmi tego dziadka, ale to było bardzo, bardzo trudne i nigdy tego nie zapomnę.
Pewno niejedne święta Wielkanocy spędziła siostra w Afryce.
No, myślę, że około 20 świąt Wielkanocy.
Jak Afrykańczycy obchodzą te święta?
Afrykańczycy lubią święta, to jest pierwsza sprawa, dlatego że lubią sobie też pojeść. Oszczędzają wtedy pieniądze wszystkie, żeby kupić dobre jedzenie na ten czas. Jedzenie jest ważnym punktem. Ale najpiękniejszym przeżyciem dla mnie w czasie tych świąt wielkanocnych to jest Wielki Piątek. W takiej Afryce Południowej jest na przykład największa liczba kościołów chrześcijańskich w Afryce. Wszyscy wtedy mają Wielki Piątek. To jest dzień żałobny. Wtedy jakby Afryka zamiera. Wtedy wszyscy w domu w ciszy są, nie włączają radia, telewizji, w takiej Afryce Południowej na przykład. I o trzeciej często drogami wiosek idzie droga krzyżowa, na której w rzeczywisty sposób oczywiście nie przybijają człowieka do krzyża, ale po prostu wiążą go do tego krzyża. To się dzieje wszystko na żywo. I potem jest adoracja przy tym grobie. No to płacz przy tym grobie. To całe rodziny przychodzą. To tak jakby to było rzeczywiście. Dlatego, że Afrykańczyk bardzo wierzy w życie pozagrobowe. On może nie należy do żadnego kościoła, ale wierzy w życie pozagrobowe, w życie przodków. I to jest niesamowicie piękne, jak Afrykańczyk przeżywa Wielki Piątek. To jest dzień bardzo bolesny, bardzo cichy. To jest takie nietypowe dla Afryki, cisza, nie? Wtedy czuje się tą bliskość tego Jezusa na krzyżu. I potem samo zmartwychwstanie. To już właściwie w sobotę wieczorem po 12:00, to tak jak u nas pasterka, zaczyna się to alleluja i klaskanie, i śpiewanie, i tańce, bo Jezus zmartwychwstał, zwyciężył, jest z nami. Kocha nas, za nas umarł na krzyżu, nas zbawił, przebaczył wszystkie grzechy. No i ma piękny plan na nasze życie. I oni w to szczególnie wierzą. Nie spotkałam Afrykańczyka, który byłby niewierzący. Są wspólne modlitwy wieczorem i granie na bębnach dla Boga i tańce dla Boga. Mój Zbawiciel żyje, nie? Taka pewność, że ten Zbawiciel żyje, że Afrykańczycy widzą cuda tam, gdzie my już ich nie widzimy, bo za szybko żyjemy. Oni widzą te cuda w codziennym życiu. Myślę, że dla Afrykańczyka każde miejsce jest dobre dla modlitwy. Na ulicy, czy pamiętam w takim Wimpy, to tak jak u nas McDonald's, ktoś poprosił mnie o modlitwę, ja mówię, no, gdzie będziemy się modlić? No właśnie tutaj. Wygasił muzykę w całej restauracji i on klęknął i myśmy zaczęli wszyscy modlić. To takie naturalne. Po prostu wiara stała się taką naturalną częścią Afrykańczyka. A my, może też jest naszą naturalną potrzebą, ale czy rzeczywiście jesteśmy zdolni, by w XXI wieku pokazać nasze uczucia, nasze potrzeby, nasze pragnienia? To już Matka Teresa z Kalkuty powiedziała, że świat XX wieku jest przeludniony, ale człowiek XX wieku jest najbardziej samotny.
Jeżeli siostra tęskni za Afryką, to za czym?
Właśnie za tą prostotą, za tym życiem bez dyplomacji, za tym jasnym słońcem Afryki, tym ciepłem Afryki, taką normalnością, że każdy z każdym może porozmawiać i za taką żywą wiarą. To jest taki kościół charyzmatyczny, taki żywy, taki pokazujący rzeczywiście, Jezus jest moim Panem i On jest moim Zbawicielem.
Od ilu lat już jest siostra w Polsce?
5 lat jestem w Polsce.
A gdyby ktoś zaproponował wyjazd do Afryki?
Na razie nie pozwalają mi na to moje obowiązki. Jakby była rzeczywiście taka potrzeba, szczególnie w Angolii, bo to był taki szczególnie prosty, naturalny kraj, w którym doznałam tyle dobra. Nauczyłam się trochę więcej pokory, bo wyjechałam jako taka pewna siebie Ślązaczka, natomiast tam życie pokorne nauczyło mnie bardzo wiele. To pojechałabym.
Mówiła już siostra w ich języku?
Mówiłam, ale muszę powiedzieć też, że mało. Na przykład w Afryce Południowej 12 języków oficjalnych. Angielski jest jednym z oficjalnych języków, więc myśmy mówili językiem Wenda. Mogę pozdrowić słuchaczy w języku Wenda. Dimacieloni. Huitahani, Rione, Ndiko Humbelaneo. Zawsze Afrykańczyk, nawet jak miał stracić troszeczkę więcej na komórce, czy też czasu swojego, to się zapyta, jak się masz, dobry też dzień, i tak pokornie pozdrowi, chyląc się głęboko.